Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj ważny dzień w Gdańsku, to jest dzień, w którym odbywają się uroczystości upamiętniające Danutę Siedzikównę-Inkę, Feliksa Selmanowicza-Zagończyka. To jest tak, że te postaci już się nam wpisały w ten przełom sierpnia i września, tak na stałe, bo to jednak jest jednak historia najnowsza, tak bym powiedział, pewnego przypomnienia tych postaci.
To prawda, jest to historia najnowsza, chociaż od tamtych wydarzeń minęło prawie 80 lat, no to w przyszłym roku będzie 80 ta rocznica zamordowania przez komunistów Inki i Zagończyka, ale też setek i tysięcy innych młodych patriotów, którzy nie pogodzili się z nową okupacją Polski po roku 1945. Wydaje się, że takie postacie jak Danuta Siedzik, pseudonim Inka, to już jest stały element naszej najnowszej historii, bo to można uznać tą postać za symbol całego pokolenia, które w latach 40. walczyło z okupantami, którzy okupowali ziemię polskie i z Niemcami i z Sowietami. I bardzo często stosuje się tutaj takie określenie, którego ja nie do końca jestem w stanie zaakceptować, czyli tak zwanej drugiej konspiracji. Mówi się właśnie o tych, którzy z bronią w ręku stanęli do walki o wolną Polskę po roku 44. 45.
Pierwsza konspiracja, rozumiem, to co dzieje się tak naprawdę od jesieni 1939
tak,
roku.
Do końca 40. okupacji niemieckiej.
A ta druga konspiracja to tak, właśnie to, o czym pan mówi.
Nie przemawia to do mnie, to jest cały czas jedna i ta sama konspiracja niepodległościowa wymierzona w okupantów, która ma zawsze ten sam cel, czyli odbudowę wolnej, niepodległej Polski.
Bardziej do pana przemawia sformułowanie żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni?
To są żołnierze Wojska Polskiego. Oni składali przysięgę. Proszę pamiętać, że ci, których komuniści mordowali po roku 1945, w dużej mierze złożyli tą swoją przysięgę jeszcze w czasie okupacji niemieckiej i z tej przysięgi właściwie nikt ich nie zwolnił, bo tutaj nie można uznać rozkazu Okulickiego ze stycznia 1945 roku jako zwolnienia ze złożonej przysięgi. Tak ja tego nie traktuję, więc mamy do czynienia z tą samą przysięgą, z tymi samymi celami, które trzeba zrealizować, nawet za cenę własnego życia.
Dziś ta historia jest już jasna i jednoznaczna? Czy jednak te kontrowersje, które czasami budzi kwestia żołnierzy wyklętych, mają jakiś większy sens niż tylko na przykład sens wynikający z walki politycznej, która się też toczy wokół tematu?
To jest oczywiście zawsze pytanie, które można postawić, na ile te działania, które prowadzili żołnierze podziemia niepodległościowego, bo to jest to określenie, które dla mnie najbardziej przemawia, realizowali te swoje cele w strukturach takich karnych oddziałów zbrojnych. I większość z nich, zdecydowana większość z nich, to byli ludzie, którzy karnie wykonywali rozkazy. I z drugiej strony oczywiście słyszymy głosy, które próbują tutaj podważyć sens tej walki, wskazując właśnie jakoby na te działania, które gdzieś tam lokują się w sferze, dajmy na to, używając tej nomenklatury komunistycznej, bandytyzmu. Ale kiedy się bliżej przyjrzymy tym działaniom, to się okaże, że zdecydowana większość tych działań wymierzonych w, bo to cywilów najbardziej dotyczy, była wymierzona przede wszystkim w aktywnych działaczy PPR-u, funkcjonariuszy służby...
Polskiej Partii Robotniczej.
Polskiej Partii Robotniczej, czyli tej ekspozytury Moskwy na ziemiach polskich, Urzędu Bezpieczeństwa czy Milicji Obywatelskiej. I tutaj bardzo wyraźnie można wskazać, że te struktury podziemia niepodległościowego bardzo wyraźnie rozdzielały te grupy. Tutaj wojsko czy milicja były raczej traktowane w sposób taki bardziej wyrozumiały, powiedzmy to. Natomiast ubowcy, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego czy członkowie PPR-u byli traktowani surowiej, z tego chociażby prostego powodu, że UB było traktowane jako po prostu ekspozytura NKWD sowieckiego, czym w rzeczywistości przecież byli. Natomiast no, członkowie PPR-u musimy zdawać sobie sprawę, że mieli obowiązek donoszenia.
Trudny, można powiedzieć, jest ten przełom sierpnia i września z punktu widzenia Gdańska, bo też trudny pod względem liczby tych rocznic, nierozerwalnie jednak ze sobą związanych, bo za chwilę chcę pana pytać o sierpień 80 roku, przecież też jako pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej będzie pan, jak rozumiem, w imieniu prezydenta RP wręczał osobom zasłużonym Krzyże Wolności i Solidarności. No i to w pewnym sensie jest tak naprawdę ciąg dalszy historii, którą omawiamy. Tak, ciąg dalszy tej walki, tylko w innym wymiarze zupełnie.
W innym wymiarze, to oczywiste, no bo jeżeli spojrzymy na okres rządów komunistycznych w Polsce, czyli lata 44-90, powiedzmy no 89, no to mamy do czynienia ze stałą walką, oporem polskiego społeczeństwa przed skomunizowaniem, przed sowietyzowaniem.
Skala się tylko zmieniała, prawda?
Zmieniała się skala, zmieniały się metody. Proszę pamiętać, że po roku 44, po tym okresie walki zbrojnej, legalnej opozycji PSL-u, zniszczona przecież po tak zwanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego z roku 47, trwają jeszcze te elementy oporu zbrojnego, ale Polacy uodparniają się na tą sowietyzację i bardzo wyraźnie te nastroje antykomunistyczne trwają w polskim społeczeństwie. Wielka to zasługa tego etosu Wolnej Niepodległej Rzeczpospolitej, Kościoła katolickiego. Mamy rok 56, mamy rok 68, 70, 56 i 70 to brutalne rozprawienie się z tymi protestami społecznymi przez władze komunistyczne. Tak samo przecież w grudniu roku 81. Solidarność wpisuje się więc w ten ruch wolności, ruch społeczny w Polsce, który ma na celu zachowanie tej substancji polskiej w zalewie komunizmu płynącego z Moskwy.
A to, że dzisiaj wciąż odznaczani są często bardzo anonimowi, szerzej w ogóle nieznani bohaterowie tamtych lat, to nadal jest wyraz solidarności?
To jest wyraz solidarności, ale to jest też wyraz pewnej sprawiedliwości, którą jesteśmy winni.
Bo ktoś by zapytał, dlaczego dopiero dzisiaj? Przecież to już minęło 45 lat od tych
tak jest.
Wydarzeń.
To
zależy jak liczyć, ale kilka dekad.
Zgadza się. No ale to wtedy musielibyśmy zadać w ogóle pytanie o sens pamięci i pamiętania o tym, co było. I zapomnienia być może o tym, komu tą wolność dzisiejszą zawdzięczamy. A zawdzięczamy ją tym milionom członków niezależnego samorządu.
Bezimiennych często członków.
Często bezimiennych. I my jako Instytut Pamięci Narodowej, wnioskując do prezydenta Rzeczpospolitej o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, mówiąc wprost, wyciągamy tych ludzi z anonimowości. Wskazujemy ich, takich zwykłych działaczy, obywateli, jako tych, którzy w tym wielomilionowym ruchu Solidarności też brali udział i dzięki nim ten ruch odniósł zwycięstwo.
Chce pan zostać prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, zmieniając już zupełnie tematykę tego, o czym rozmawiamy?
Pyta pan redaktor o to, jak wygląda sytuacja w Instytucie Pamięci Narodowej po wyborze dotychczasowego prezesa, doktora Karola Nawrockiego.
Karol Nawrocki, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, z dniem zaprzysiężenia na urząd prezydenta RP automatycznie przestał być prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. I co? Jak to teraz jest? Pan pełni obowiązki właśnie? Czy zastępuje? Jak to wygląda formalnie?
Sytuacja formalnie wygląda w ten sposób, że ciągłość w kierownictwie Instytutu Pamięci Narodowej została zachowana. Jest trzech zastępców prezesa w dalszym ciągu sprawujących funkcję. Jest pierwszy, drugi i trzeci zastępca. Ja pełnię tą funkcję pierwszego zastępcy, czyli de facto przejąłem obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej ogłosiło już konkurs na stanowisko prezesa. Tutaj jest oczekiwanie na składanie tych aplikacji, potem są one rozpatrywane
przez kolegium.
Oczywiście
jeszcze nie wiemy, kto te wnioski
oczywiście
złoży, ale pan zapowiedział, że złoży taki wniosek.
Ja oczywiście w poczuciu takiej odpowiedzialności, ale też faktu, że bardzo blisko współpracowałem z panem prezydentem Nawrockim, wówczas prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, i mocno wspierałem zmiany, które w instytucie były wprowadzone, one uważam, że należy je kontynuować, unowocześniać Instytut, zmieniać go tak, aby był on gotowy na wyzwania świata współczesnego.
Ostateczną decyzję i tak będzie musiał podjąć parlament, będzie głosowanie w Sejmie. Nie pokłócą się politycy? No to...
Tak, to
przecież Sejm... część z przedstawicieli dzisiaj opcji rządzącej mówiła wprost, że Instytutu Pamięci Narodowej jest do likwidacji.
Coraz mniej takich głosów, proszę zauważyć, w sferze publicznej. Dzisiaj bardzo niewielka grupa polityków wskazuje na to, że Instytut Pamięci Narodowej jest zbyteczny. Wprost przeciwnie. Okazuje się, że ta polityka historyczna jest ważna, bo ona jest elementem naszej tożsamości, ale też decyduje o naszej przyszłości. Kim będziemy tak naprawdę w przyszłości? Mówimy o przyszłych pokoleniach. Więc co do decyzji politycznych, one są w rękach Sejmu i Senatu. Czekamy. Najpierw trzeba.
I w tę oczywiście... dyskusję pana nie wciągnę pewnie.
W tą dyskusję pan redaktor mnie nie wciągnie, nie jestem politykiem.
Nie taka pana rola.
Nie jest to moja rola. Moją rolą jest kierować Instytutem Pamięci Narodowej, 25-letnią instytucją, która zatrudnia około 2,5 tysiąca pracowników, realizując ustawową misję, którą zresztą Sejm Rzeczypospolitej nam powierzył do realizacji.
Tutaj musimy się zatrzymać, no bo czas jest nieubłagany, ale będziemy obserwować, co przyniesie przyszłość po prostu i jak to się rozwiąże. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ze spokojem patrzymy w przyszłość, mając na względzie to, że jeszcze wiele zadań do zrealizowania przed Instytutem Pamięci Narodowej.